tyle było mocy w tych słowach Sarumana, że nikt nie mógł słuchać ich bez wzruszenia. Lecz czar teraz działał w inny sposób. Zdawało się wszystkim, że są świadkami łagodnych wymówek, które dobrotliwy król robi swojemu zbłąkanemu, ale kochanemu dworzaninowi. Nie ich dotyczyła ta przemowa. Słuchali nie dla nich przeznaczonych argumentów. Jak źle wychowane dzieci albo głupi służący, gdy podsłuchują pod drzwiami i podchwytują oderwane słowa ze sporu dorosłych czy zwierzchników, usiłując odgadnąć, jak wpłynie on na ich własny los. Ze szlachetniejszej niż oni gliny ulepieni byli dwaj czarodzieje, czcigodni mędrcy. Nie dziw, że zawrą sojusz. Gandalf wejdzie do wieży, aby w górnych komnatach Ortanku radzić z Sarumanem o doniosłych sprawach, niepojętych dla umysłów zwykłych ludzi. Drzwi się zatrzasną przed nimi i będą czekali, by wyznaczono im pracę albo wymierzono karę. Nawet przez głowę Theodena przemknęła cieniem zwątpienia myśl. Gandalf zdradzi nas. Wejdzie. Będziemy zgubieni. Nagle Gandalf wybuchnął śmiechem. Czar rozwiał się jak dym.
Ha, 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 Sarumanie! Sarumanie!
Mówił wciąż śmiejąc się Gandalf.
Rozminąłeś się z powołaniem. Powinieneś zostać królewskim trefnisiem. Zarobiłbyś na chleb, a może także na zaszczyty, przedrzeźniając doradców króla. Mówisz, ciągnął dalej, opanowując wesołość, że my dwaj zrozumiemy się z pewnością. Obawiam się, że ty mnie nigdy nie zrozumiesz. Ale ja widzę cię teraz na wylot. Dokładniej pamiętam twoje argumenty i postępki, niż ci się wydaje. Kiedy odwiedziłem cię poprzednio, byłeś dozorcą więziennym Mordoru i tam zamierzałeś mnie odesłać. Nie, gość, który raz uciekł z twojej wieży przez dach, dobrze się namyśli, zanim wejdzie do niej powtórnie przez drzwi. Nie, nie przyjmę twego zaproszenia. Ale ostatni raz pytam, czy nie zejdziesz tu, między nas? Isengard, jak widzisz, jest mniej potężny, niż się spodziewałeś i niż sobie uroiłeś. Podobnie mogą zawieść cię inne potęgi, którym dziś jeszcze ufasz. Może warto by je opuścić na czas jakiś, zwrócić się ku nowym. Zastanów się dobrze, Sarumanie. Czy zejdziesz?
Cień przemknął po twarzy Sarumana, a potem okryła ją śmiertelna bladość. Nim zdążył znów przybrać maskę, wszyscy dostrzegli i zrozumieli, że Saruman nie śmie pozostać w wieży, lecz jednocześnie boi się opuścić to schronienie. Przez chwilę wahał się, a wszyscy wstrzymali dech w piersiach. Gdy wreszcie przemówił, głos zabrzmiał ostro i zimno. Pycha i nienawiść wzięły górę.
— Czy zejdę? — powtórzył szyderczo. — Czy bezbronny człowiek wyszedłby przed swój próg paktować ze zbójami? Stąd słyszę doskonale, co macie mi do powiedzenia. Nie jestem głupcem i nie ufam ci, Gandalfie. Dzikie leśne potwory nie stoją wprawdzie jawnie na schodach mojej wieży, lecz wiem, gdzie się czają z twojego rozkazu.
Zdrajcy zwykle bywają podejrzliwi, odparł Gandalf ze znużeniem. Ale możesz być spokojny o swoją skórę. Nie chcę cię zabić ani zranić. Powinieneś o tym wiedzieć, gdybyś naprawdę mnie rozumiał. Mam moc, żeby cię obronić. Daję ci ostatnią szansę. Jeżeli się zgodzisz, wolny opuścisz Ortang.
To brzmi pięknie, zadrwił Saruman. Jak przystoi słowom Gandalfa Szarego. Nader łaskawie i dobrotliwie. Nie wątpię, że odchodząc ułatwiłbym twoje plany i że w Ortanku znalazłbyś wygodną siedzibę, ale nic mnie do odejścia stąd nie skłania. Nie wiem też, co w twoich ustach znaczy wolny. Przypuszczam, że postawiłbyś pewne warunki, czy tak?
Do odejścia mógłby cię skłonić choćby widok, który oglądasz ze swoich okien, powiedział Gandalf. Inne powody również chyba znajdziesz, jeśli się zastanowisz. Słudzy twoi padli albo poszli w rozsypkę.
Z sąsiadów zrobiłeś sobie wrogów, a nowego swego pana oszukałeś albo zamierzałeś oszukać. Gdy zwróci w tę stronę oko, będzie ono z pewnością czerwone od krwawego gniewu. Mówiąc wolny, miałem na myśli wolność prawdziwą, bez więzów, bez łańcuchów i bez rozkazów. Pozwolę ci odejść, dokąd chcesz, choćby do Mordoru, jeżeli taka jest twoja wola, Sarumanie. Przedtem oddasz mi tylko klucz ortanku i swoją różdżkę. Zatrzymam je jako zastaw i zwrócę ci później, jeżeli swoim zachowaniem na to zasłużysz.
Sarumanowi twarz posiniała i wykrzywiła się ze złości. W oczach mu rozbłysły czerwone światełka. Zaśmiał się dziko.
Później! Zawołał, podnosząc głos do krzyku. Później! Pewnie wtedy, kiedy zdobędziesz również klucze od Barad-dûr, a może także korony siedmiu królów i różdżki pięciu czarodziejów, kiedy kupisz sobie buty znacznie większe od tych, w których teraz chodzisz. Skromne plany. Spełnisz je bez mojej pomocy. Mam co innego do roboty. Nie bądź głupcem. Jeżeli chcesz ze mną rokować, póki jeszcze czas, odejdź i wróć, gdy wytrzeźwiejesz. I nie ciągnij za sobą tych morderców i całej tej hałastry, która trzyma się twojej poły. Do widzenia!
Odwrócił się i zniknął z balkonu.
Wracaj, Sarumanie!
Rzekł Gandalf tonem rozkazu. Ku zdumieniu świadków Saruman ukazał się znów na balkonie, lecz tak wolno podchodził do żelaznej kraty i tak ciężko dyszał, opierając się o nią, jakby jakaś obca siła przywlokła go tutaj wbrew jego woli. Twarz miał ściągniętą i pooraną zmarszczkami. Palce jak szpony wpijał w masywną czarną laskę.
— Nie pozwoliłem ci się oddalić!
— surowo rzekł Gandalf.
— Nie skończyłem jeszcze! Oszalałeś, Sarumanie, lecz budzisz we mnie litość. Mógłbyś nawet teraz porzucić szaleństwo i zło i oddać usługi dobrej sprawie. Wolisz zostać w swojej wieży i przeżuwać resztki swoich dawnych zdradzieckich planów. Siedź więc tam. Ostrzegam cię jednak, że niełatwo ci będzie wyjść później. Chyba że ciemne ręce sług Saurona dosięgną cię i wywloką.
— Słuchaj, Sarumanie!
— krzyknął głosem potężnym i władczym.
— Nie jestem już Gandalfem Szarym, którego zdradziłeś. Stoi przed tobą Gandalf Biały, który powrócił z krainy śmierci. Ty nie masz już teraz własnej barwy. To też wykluczam cię z bractwa i rady.
Podniósł rękę i zwolna, jasnym, chłodnym głosem powiedział.
Sarumanie, twoja różdżka jest złamana.
Rozległ się trzask i różdżka pękła w ręku Sarumana, a główka jej upadła do stóp Gandalfowi.
Precz!
Zawołał Gandalf. Saruman krzyknął, cofnął się i wyczołgał z ganku. W tej samej chwili ciężki, kulisty pocisk ciśnięty z góry błysnął w powietrzu, trącił żelazną kratę, od której ledwie zdążył odsunąć się Saruman, przeleciał o włos od głowy Gandalfa i runął na stopień schodów tuż pod jego stopy. Żelazna krata załamała się ze szczękiem. Stopień rozsypał się w roziskrzone kamienne drzazgi. Lecz ciemna, kryształowa kula przeświecająca płomiennym jądrem, nieuszkodzona, spadała po schodach niżej. Kiedy w podskokach toczyła się do rozlanej kałuży, Pipin puścił się za nią w pogoń i chwycił ją.
— Chłotr! Skrytobójca! — krzyknął Eomer.
Gandalf jednak stał niewzruszony w miejscu. — Nie, tego pocisku nie rzucił, ani też nie kazał rzucić Saruman — rzekł. Kula spadła ze znacznie wyższego piętra. Jeśli się nie mylę, był to pożegnalny strzał gadziego języka, ale chybił celu.
Chybił pewnie dlatego, że nie mógł się zdecydować, kogo bardziej nienawidzi, ciebie czy Sarumana, powiedział Aragorn.
Bardzo możliwe, odparł Gandalf.
Ci dwaj niewiele znajdą pociechy w przymusowym sam na sam. Będą się wzajem ranili złym słowem. Ale słuszna spotyka ich kara. Jeżeli gadzi język ujdzie z ortanku żywy, będzie miał szczęście, na które nie zasłużył. Ejże, hobicie, oddaj mi to! Zawołał, odwróciwszy nagle głowę i spostrzegłszy, że Pipin wspina się po schodach, wolno, jak gdyby niósł niezwykle ciężkie brzemię. Nie prosiłem cię, żebyś to podnosił. Zbiegł na spotkanie hobbita, spiesznie wziął z jego rąk ciemną kulę, owinął ją w połę swego płaszcza. Już ja się nią zaopiekuję, rzekł. Saruman z własnej woli nigdy by jej nie wyrzucił. Ale może ma coś innego do wyrzucenia, powiedział Gimli. Jeżeli skończyłeś rozmowę, wolałbym odsunąć się stąd co najmniej o rzut kamieniem.
Skończyłem, odparł Gandalf. Chodźmy.